Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj ponownie o koronaporadach, a także o życiu poza kwarantanną. W jaki sposób korzystać z porad i pomocy lekarzy rodzinnych? To ważne, wziąwszy pod uwagę przypadek z Piątnicy. Również o tym, aby nie ukrywać kontaktów z ludźmi, którzy mogli być nosicielami patogenu. Tu rzetelne sprawozdanie dla lekarza może uchronić życie. Uruchamiamy telefon 85 744 22 22. Zapraszam. A naszymi zdalnymi gośćmi są dzisiaj lekarze rodzinni Joanna Zabielska-Cieciuch. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Dariusz Kuć, witam.
Dzień dobry.
To może zaczniemy od przytoczenia doświadczeń, bo rozmawialiśmy między innymi z panią doktor Janną Zabielską-Cieciuch tydzień temu. Co przez ten tydzień? Jakiego rodzaju doświadczenia są pani udziałem, które warto przekazać naszym słuchaczom?
No, w ciągu ostatniego tygodnia z naszymi pacjentami kontaktujemy się głównie telefonicznie. Niektóre osoby, niektórzy pacjenci, którzy wymagają osobistego zbadania i podjęcia decyzji, są zapraszani do przychodni. Tych telefonów jest dosyć dużo i chciałabym zaapelować o trochę cierpliwości, ponieważ my potrzebujemy czasu, żeby oddzwaniać. Niekiedy mamy awarię, tak jak w mojej przychodni kilka dni temu był bardzo duży problem natury technicznej. I apel też, żeby osoby, które zgłaszają się z prośbą o konsultację, odbierały od nas telefony, bo często przez godzinę, dwie oddzwaniamy i włącza się poczta głosowa lub telefon jest nieodbierany.
W mojej praktyce lekarza rodzinnego, tam gdzie ja przyjmuję, to znaczy w gabinecie SANUS, to jest trochę inaczej rozwiązane, ponieważ to pacjenci do nas dzwonią, to znaczy zostały uruchomione dwa dodatkowe numery telefonów, czyli tak, pacjent dzwoni tak jak zwykle najpierw do rejestracji, i wstępny wywiad przeprowadza pielęgniarka i ona mówi wówczas, że proszę zadzwonić o tej i o tej godzinie, podaje konkretną godzinę, konkretną minutę, mało tego, prosi o to, żeby to zrobić punktualnie, czyli o 14.15 podaje inny numer telefonu, pod którym czeka lekarz i on udzieli tej porady telefonicznej. Są dodatkowe dwa numery telefonu, w związku z tym można się skontaktować z dwoma lekarzami i teraz tak, jeżeli pacjent wymaga takiej porady osobistej, tego, żeby przyszedł do gabinetu, to oczywiście przychodzi. Z mojego doświadczenia wynika, że tych takich absolutnie wymagających porad, tych wizyt, nie jest tak bardzo dużo. To jest, powiedzmy sobie, jedna na godzinę, czasami jeszcze rzadziej. I wówczas pacjenci są proszeni, żeby również tutaj byli absolutnie punktualni, żeby nie było takiej sytuacji, że w jednym czasie przyjdzie na przykład dwóch pacjentów, bo ktoś po prostu zapomniał albo pomylił godziny, albo zlekceważył to zalecenie, żeby przychodzić punktualnie. Czyli żeby się nie możemy się stykać na korytarzu. Mało tego, zrobiliśmy w ten sposób, że jeden gabinet służy do, traktujemy jako taki gabinet do badania, a drugi gabinet do tych rozmów telefonicznych. A więc robimy wszystko, żeby i sami siebie nie narażać, ale też i pacjentów nie narażać na dodatkowe zakażenia.
A jak pacjent powinien się zgłosić, bo ustaliliście, że jest potrzebna ta bezpośrednia interwencja, tak, to on musi się uzbroić w maseczkę, rękawiczki i tym podobne rzeczy?
Maseczkę dostaje u nas i dostaje, jeżeli ma maseczkę swoją, to proszę bardzo, to może skorzystać ze swojej, jeżeli nie, to dostanie od nas i podczas wejścia do gabinetu pacjent musi zdezynfekować ręce płynem, który stoi przy wejściu do gabinetu. Wówczas tak, jeżeli to zależy, jakiego badania wymaga pacjent. Jeżeli wymaga badania, że tak powiem, na odległość 2 metrów, to znaczy lekarz wystarczy, że zobaczy, z 2 metrów widzi to, co widzi i mu tyle wystarcza, no to lekarz nie musi się jakoś szczególnie zabezpieczać, ale jeżeli lekarz musi pacjenta zbadać, na przykład osłuchać pacjenta, to wówczas nałoży fartuch, nałoży maskę i wówczas będzie pacjent badał. I teraz dalej. Prosimy pacjentów, żeby siedzieli do nas tyłem i badamy pacjenta od tyłu, czyli przykładamy słuchawkę do pleców, a także do klatki piersiowej, ale robimy to od tyłu, tak żeby pacjent na nas nie dmuchał, nie chuchał. Mimo że jesteśmy osłonięci maską, to i tak staramy się, żeby pacjent nie dmuchał i nie chuchał. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć Państwu. Jeżeli, a to się przyda nawet i później po epidemii koronawirusa. Jeżeli lekarz Was bada, to odwracajcie głowę w jedną stronę, tak żeby nie dmuchać na słuchawkę, na rękę lekarza, prawda? Czyli przekładamy głowę, skręcamy głowę na przykład w lewo albo w prawo, w zależności od tego, gdzie stoi lekarz, tak żeby nie dmuchać, nie oddychać na lekarza, a także na słuchawkę i na jego ręce.
Podobnie u pani doktor? Halo, czy pani Anna Zabielska nas słyszy?
Z przerwami niestety.
No tak bywa. Czy u pani również tego rodzaju środki ostrożności są podejmowane i takie porady powinny trafić do wszystkich?
Niestety nie słyszę.
No właśnie, z techniką zawsze będą kłopoty. Taka prośba do pani doktor Joanny Zabielskiej-Cieciuch, żeby się rozłączyła i połączyła z nami i wtedy będziemy się dobrze słyszeć. Przypomnę numer naszego telefonu 85 744 22 22. Dzisiaj rozmawiamy o różnorodnych doświadczeniach związanych z koronawirusem. Przy telefonie 85 744 22 22 nasz słuchacz. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Słuchamy pytania.
Ja mam takie pytanie. W następnym tygodniu ma być pobrane u mojej mamy krew. W związku z tym, że przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, czy jakieś specjalne zasady bezpieczeństwa muszę podjąć, czy nie? Będzie
Halo?
To pobranie w szpitalu.
Tak, pani doktor Joanna Zabielska-Cieciuch.
Proszę pana o wcześniejszy kontakt, dzień wcześniej z laboratorium. W jaki sposób przygotować się do tej wizyty w laboratorium? Laboratoria pracują w ograniczonym zakresie. Wskazane jest, abyście państwo na pewno mieli, jeśli się uda, wyposażyli w maseczki. I wpuszczana jest jedna osoba. Jest ograniczona ilość, tak jak my do przychodni również z dzieckiem wpuszczamy tylko jednego rodzica, a nie dwójkę rodziców. Także tutaj zalecam kontakt z laboratorium i ustalenie wpuszczenia państwa do laboratorium i szczegółów wizyty.
Dziękuję bardzo za informację.
85 744 22 22 to numer naszego telefonu. Przypomnę, że przy tym, że telefonie, co prawda zdalnie, ale dzisiaj lekarze rodzinni Joanna Zabielska-Cieciuch oraz Dariusz Kuć i kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam. Ja mam takie pytanie odnośnie maseczek, bo maseczki. Jakie to mają być maseczki? Czy to mają być, mogą być przeciwpyłowe, zwykłe maski, jakieś specjalne, trójwarstwowe, higieniczne? Ja na przykład w firmie dostałem od kierownika maski, maseczki wykonane z bawełny, z cienkiej bawełny, za przeproszeniem majtki na sobie mam grubsze. Czy to takie, to wystarcza taka ochrona, czy to musi być jakaś specjalna maska?
To wie pan, zależy
przed czym pan ma się chronić, bo jeżeli pan jest, że tak powiem, w grupie ryzyka, tak jak ja na przykład, czyli ma pan do czynienia z osobami chorymi, to taka maseczka bawełniana, którą pan dostał od swojego pracodawcy, przed niczym pana oczywiście nie chroni, to jest jasne. Więc to muszą być specjalne maseczki z filtrami, ale takiej maseczki pan prawdopodobnie nie dostał i takiej maseczki pan nie dostanie, ale myślę, że pan nie jest w tej grupie ryzyka, jak rozumiem, czyli pan nie opiekuje się osobami chorymi. Nie. Eksperci, prawda? Czyli przeciwko czemu miałaby taka maseczka chronić? Pamiętajmy o tym, że wirus rozprzestrzenia się, 90% zakażeń to są zakażenia, które rozprzestrzeniają się drogą kropelkową. A więc jeżeli na pana ktoś kaszlnie, prawda? Jeżeli na pana ktoś kichnie, jeżeli ktoś z panem rozmawia z bliskiej odległości, gdzie rozprzestrzenia się ten aerozol, prawda, wodny, w którym jest wirus, to wówczas jest pan narażony na to. Ale jeżeli ja widzę na przykład takie sytuacje, że ludzie nakładają maski i jadą sobie na rowerze, jedzie samotny człowiek na rowerze i w masce, no to przecież ten wirus nie napadnie na niego w żaden sposób. Wirus nie rozprzestrzenia się przez morowe powietrze. On rozprzestrzenia się drogą kropelkową. A więc zakładanie masek trzeba robić to, że tak powiem, z głową, umiejętnie, w sensie takim, że wiedzieć, kiedy te maski zakładać, a kiedy nie. Jeżeli opiekujemy się osobą chorą, to oczywiście, że zakładać. Jeżeli sami jesteśmy chorzy, oczywiście, że zakładać. Jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, pracujemy w gabinecie, w służbie zdrowia. Każdego pacjenta musimy traktować jako potencjalnie zakażonego koronawirusem, to oczywiście zakładać maski. Ale jeżeli pan nie ma do czynienia z takimi osobami, to ja nie widzę powodu, żeby zakładać maski, a już na pewno nie bawełniane, które absolutnie przed niczym pana nie uchronią.
No ja jestem kierowcą, rozwożę towar po sklepach, po hurtowniach.
No to tu chodzi pewnie o to, żeby pan rozmawiając, kontaktując się na przykład w sklepie z personelem, żeby pan też nie emitował tego aerozolu.
Tak swoją drogą rozmowy należałoby ograniczyć do minimum. To znaczy w sensie takim podpisać, oddać i to wszystko. Nie wchodzić w dyskusję.
Tak u mnie to wygląda właśnie.
To ja bardzo dobrze.
Nosić, czy nie?
No ale gdyby, jeśli tutaj pan doktor pozwoli, jeśli no jednak będzie wskazana jakaś konwersacja, bo trzeba będzie parę rzeczy uzgodnić, to wtedy tak. Można by taką maseczkę użyć.
Wtedy można założyć maskę, ale taka bawełniana, zwykła maska prawdopodobnie pana przed niczym nie uchroni, chociaż może zmniejszyć ryzyko zakażenia. A więc, wie pan, tak, jeżeli pan jedzie samochodem, to oczywiście bezwzględnie taką maskę zdjąć, tak? Jeżeli pan podchodzi do klienta i będzie miał pan z nim bliski kontakt, a rozumiem to jakoś tę paczkę, powiedzmy sobie, musi pan przekazać, tak dobrze ja rozumuję pana sytuację?
No ja na paletach towar włożę.
No w każdym razie, jeżeli pan będzie miał bliższy kontakt z klientem niż ten metr, czyli to wówczas może pan taką maskę założyć. Ona nieco zmniejszy ryzyko zakażeń. Nie wiem, czy pani doktor się ze mną zgodzi. Bo jeszcze jest taka sprawa, proszę państwa. My mamy do czynienia tylko z zaleceniami ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Nikt tak naprawdę nie zrobił jakichś poważnych badań, które by mówiły, że 10 tysięcy ludzi chodziło w maskach, 10 tysięcy bez masek. Kto się zaraził, a kto się nie zaraził, prawda? Takich badań standaryzowanych nie mamy. My opieramy się na jakichś tam zaleceniach. Zalecenia są takie, że maski powinny nosić osoby chore, a także takie osoby, które opiekują się osobami chorymi albo które są narażone na kontakt z osobami chorymi. Czy pani doktor się ze mną zgadza? Czy można tak, by coś dopowiedzieć jeszcze
z tymi
tutaj?
Maseczkami to jest w tej chwili taka dyskusja jak o tym, czy najpierw było jajko, czy najpierw kura. Na pewno wiemy, że zwykłe bawełniane maseczki nie chronią przed przenikaniem wirusa, natomiast one mają jeszcze inny taki element ochronny, a no mianowicie taki, że my około 30 razy w ciągu godziny dotykamy naszej twarzy. Tak. I przenosimy na ręce różne zarazki i stąd zakładanie maseczki może ograniczać transmisję wirusa i innych zarazków, ale do tego musi być pamięć o higienie rąk i myciu rąk.
Czyli niezależnie...
Mało tego, przepraszam, ja jeszcze dorzucę do wypowiedzi pani doktor to, że były badania robione i badania pokazywały, że osoby, które nosiły maseczki, rzadziej myły ręce i rzadziej dbały o higienę, więc jakby zapominały o tym najważniejszym, prawda? Czyli o zachowaniu odległości, o myciu rąk po przyjściu, o częstym myciu rąk i dezynfekcji. A więc ta maska tak jakby nas uspokajała. Noszę maskę, to już właściwie nic mi nie grozi. No nieprawda. No właśnie podstawowa rzecz to jest higiena, nie zbliżanie się w bliskiej odległości do osób, których oczywiście nie znamy, bo nie wiemy, czy one są zakażone, czy one nie są zakażone. A więc maski tak, ale z głową.
Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Mam tylko prośbę do słuchacza, który jest na linii, żeby przyciszył radio, bo zaraz się zrobi wielkie sprzężenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Już bardzo. Radio zostało przyciszone. Słuchamy pana pytania.
Proszę pana.
To pani.
Mój mąż
witam.
Mój mąż jest po sepsie i ma teraz do hematologa kierowanie na badanie krwi i wizytę. To badanie krwi do laboratorium, a później na wizytę telefonicznie. I nie wiem, jak się zachować w tym laboratorium.
W laboratorium obowiązują zasady takie jak w tej chwili wszędzie, czyli pacjent powinien być w maseczce, kontakt i w ogóle załatwianie, cała procedura pobrania jak najkrótsza. Powinny być płyny do dezynfekcji, natomiast potem proszę kontaktować się z poradnią hematologiczną telefonicznie, ponieważ w poradniach specjalistycznych wiele wizyt udaje się, zwłaszcza omówienie wyników i dalsze zalecenia mogą się odbyć telefonicznie. Jeśli jest potrzebny pacjent i badanie pacjenta, wtedy lekarz ustala i umawia wizytę w poradni.
85.
Ale najpierw kontakt telefoniczny.
85 744 22 22 to numer naszego telefonu. Jeszcze pan doktor Dariusz Kuś.
Chciałbym tu dopowiedzieć, że tak samo jest w poradniach lekarza rodzinnego. Nawet jeżeli pacjent wymaga tej osobistej wizyty, to najpierw dzwoni i najpierw my staramy się jak najwięcej dowiedzieć się przez telefon, czyli najpierw ten wywiad telefoniczny zbieramy, bo to możemy się dowiedzieć, od kiedy pacjent odczuwa jakieś dolegliwości, żeby pacjent był przygotowany na to, że ten wywiad będzie przez telefon, a później ta wizyta ograniczona do absolutnego minimum i przybliżenie się do pacjenta, czyli odległość między lekarzem a pacjentem, tak samo będzie uzależniona od tego, co my podejrzewamy, czyli jeżeli możemy zrobić coś na odległość, to robimy to na odległość. Wywiad możemy zebrać na odległość, dowiedzieć się, jakie są symptomy, jak długo to trwa, jaka jest gorączka i tak dalej, i tak dalej.
I chyba najważniejsze, czy pacjent kontaktował się z kimś zakażonym, czy z osobą, która gdzieś niedawno wróciła skądś, albo jest na kwarantannie.
A to ewidentnie, oczywiście. Pamiętajmy o tym, żeby nie bagatelizować tego, żeby mówić prawdę lekarzowi.
Pani doktor, być szczerym w zeznaniach?
Bardzo szczerym, dlatego że nieszczerości i kłamstwa pacjentów doprowadziły już do zamknięcia kilku SOR-ów, kilkunastu oddziałów szpitalnych, kilkunastu przychodni opieki podstawowej w Polsce i codziennie mamy sygnały z Polski o sytuacji, kiedy pacjent, rodzina pacjenta nie podała informacji o kontakcie z osobą zarażoną lub taką, z która wróciła z zagranicy.
Czy macie także państwo kontakty z osobami, które są na kwarantannie?
Nie powinniśmy mieć innych kontaktów z takimi osobami niż telefoniczne, ponieważ osoby te mają zakaz opuszczania miejsca przebywania podczas kwarantanny. Takie osoby są kilkukrotnie w ciągu dnia monitorowane przez pracowników sanepidu, ponieważ muszą mierzyć temperaturę, obserwować swój stan zdrowia. Są też kontrolowane przez policję. Do dyspozycji już kilkanaście tysięcy Polaków zainstalowało, przebywających na kwarantannie zainstalowało specjalną aplikację na telefony, gdzie SMS-ami są proszeni o wykonanie zdjęcia i jest sprawdzana lokalizacja telefonu takiej osoby. Natomiast my jako lekarze otrzymaliśmy z pomocą NFZ-u taką możliwość, że podczas weryfikacji ubezpieczenia pacjenta za pomocą systemu EWUŚ otrzymamy informację o tym, że pacjent przebywa i do kiedy na kwarantannie.
Mamy kolejnego słuchacza przy telefonie. Prośba o ściszenie radioodbiornika, bo nam się zrobi wielkie sprzężenie.
Tak, halo?
Dzień dobry pani. Słuchamy pytania.
Ja w sobotę 21 wróciłam z Brukseli, lotem wracamy do domu. I nie miałam, sama zgłosiłam się do tego...
Sanepidu.
Do stacji, do sanepidu. I od tej pory nie mam nic. Policja przyjeżdża, oczywiście sprawdza mnie, ale ja uważam, że to powinnam ja mieć zrobione również test na tego wirusa, ponieważ do tej pory nic się nie dzieje. Praktycznie nie wiem, czy ja jestem zarażona, czy nie zarażona, co dalej będzie, a w samolocie było 17 osób wyprowadzonych przez badających temperaturę z potencjalnym zakażeniem. Nas zostawiono, my żeśmy godzinę czasu czekali na następny autobus i ja jestem w nerwach, normalnie w nerwach.
Za chwilę posłuchamy odpowiedzi. Dziękuję pani bardzo. 85 744 22 22. Pani doktor, co w tej sytuacji?
W tej chwili w opiece sanepidu i w kwarantannie mamy na Podlasiu 3000 pacjentów. W Polsce jest to 100 kilkadziesiąt tysięcy pacjentów i kolejne samoloty lotu poleciały po kolejnych naszych rodaków. Nie ma możliwości technicznych i logistycznych wykonania testów na obecność koronawirusa u wszystkich osób. Poza tym przy
Czyli
pobieraniu
ta pani,
testu...
wracając do tej słuchaczki, ta pani jest na kwarantannie, została zarejestrowana, no bo wizyty policjantów dają nam informację, że jednak jest w tym zainteresowaniu. I pytanie, co robić? Czy będzie ten test robiony? W jakich sytuacjach się robi?
Są dwa rodzaje kwarantanny. Jest kwarantanna, którą decyzją administracyjną nakłada sanepid i te osoby podczas takiej kwarantanny podlegają tym rygorom sanitarnej kontroli pomiaru temperatury dwa razy dziennie i jest to zapisywane w karcie obserwacji przez pracowników sanepidu. Natomiast drugi rodzaj kwarantanny to są osoby wracające z zagranicy, które z mocy rozporządzenia i specustawy mają 14-dniową kwarantannę. Dlaczego taki okres? Dlatego, że taki jest okres wylęgania, mnożenia się wirusa. I jeśli człowiek się styka z zarażonym człowiekiem, to po pierwsze nie wszyscy zachorują, a po drugie, żeby wystąpiły, żebyśmy mogli to testami wykryć, to ten wirus musi się namnożyć. Więc testy wykonuje się między 5. a 7. Dniem od pobytu na kwarantannie.
Czyli możemy poradzić
u tej pani w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, czyli suchego kaszlu, gorączki, już nie mówię o duszności, bo to jest wtedy kierunek szpital, wtedy kontakt z sanepidem i może być zakwalifikowana do wykonania testu. Standardowo osoby wracające z zagranicy nie podlegają wykonaniu testów.
Tym bardziej, że jeśli się zaraziły gdzieś po drodze, to taki rzetelny wynik testu po ilu dniach jest możliwy, panie doktorze?
No tak jak pani doktor powiedziała, po 5-7 dniach mniej więcej, bo pamiętajmy o tym, że te testy wykrywają materiał genetyczny wirusa, czyli RNA wirusa. Im więcej tego wirusa będzie, im więcej tego RNA będzie, tym test będzie, można by powiedzieć, ogólnie bardziej wiarygodny. O tak, jeżeli nawet, ja się zetknąłem z wirusem przed chwilą, prawda, z osobą, która była zakażona i będę chciał zrobić sobie ten test, to nic ten test mi nie wykryje. Drugi rodzaj testów, który polega na wykrywaniu przeciwciał, to jest jeszcze może, no, można powiedzieć gorsza sprawa, ponieważ przeciwciała są wykrywane jeszcze później. A więc tak, pani wróciła tydzień temu, jak rozumiem, z tego z zagranicy, co nie oznacza, że pani się zetknęła z tym koronawirusem. Ci, którzy ustalili zasady w Polsce, że te testy, ustalono, że testy są robione wtedy, kiedy są jakieś objawy. Czy słusznie, czy niesłusznie? Tutaj zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że trzeba testować wszystkich, prawda? Ale my tego nie rozstrzygniemy. Niektórzy mówią wszystkich testować, niektórzy mówią tylko tych, którzy mają objawy. Jeżeli pani nie ma żadnych objawów, to myślę, że chyba nie trzeba tego testować. Ja bym tego nie robił, ale jeżeli będzie pani miała jakieś objawy, to oczywiście jak najbardziej trzeba zgłosić się do sanepidu.
I kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Trochę cierpliwości zabrakło. 85 744 2222. Korona porady do Państwa dyspozycji. Lekarze rodzinni Joanna Zabielska-Cieciuch oraz Dariusz Kuć. Być może teraz mamy słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchaczka
ponownie.
A ja mam
takie pytanie.
Tak.
Przyjeżdżają z zagranicy ludzie, którzy pracowali 10, 15, a może i 20 lat. Przywożą koronawirus ten i są leczeni bezpłatnie. Przecież oni nie mają żadnego ubezpieczenia. My jak w Polsce mieszkamy, nie mamy ubezpieczenia, nas nikt nie przyjmie. Oni nam piekło zrobili.
Dziękuję pani bardzo. To jest rozmowa bardzo polityczna, rzekłbym. Bo to jest
nie,
rzecz,
tu pani
nie?
porusza bardzo istotną sprawę. Natomiast możemy, moglibyśmy patrzeć, są różne systemy finansowania. Natomiast no, na całym świecie, jeśli są choroby zakaźne, to każdy rząd wykłada pieniądze na to, żeby leczyć. I prawodawstwo w Polsce jest takie, że czy mamy gruźlicę, czy mamy koronawirusa, to taka osoba będzie leczona na koszt państwa. To wynika z naszego solidaryzmu społecznego i z poczucia naszego bezpieczeństwa, że jedna osoba nieubezpieczona, zakażona, zarazi tysiące innych, tych ubezpieczonych.
To nawet w naszym interesie jest, żeby leczyć za darmo tych ludzi, którym nawet ubezpieczenie by nie przysługiwało. Chociażby po to, żeby nas przed tym ochronić. Także to myślę, że trzeba tych ludzi leczyć za darmo.
I apel, żeby jeśli ktoś wie, że jest osoba, która jest chora i ma obawy, ponieważ nie posiada tytułu
Pani doktor,
ubezpieczenia, żeby
słuchacz,
jednak się zgłaszały.
Tak, niezależnie od tego, czy mają ubezpieczenie, czy nie, kolejny słuchacz przy naszym telefonie. Powtórzę numer 85 744 2222. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. O, dodzwoniłem się do Państwa. Tak?
No tak,
rozmawiacie
oczywiście.
O koronawirusie. To znaczy właściwie... Ja chciałbym poprzeć tą, może nie poprzeć tą panią, która tam mówiła, ale niech państwo zobaczą, że jak popatrzymy na ten taki diagram, gdzie tam ile tych zachorowań czy coś, to są obszary, gdzie dolnośląskie, poznańskie, gdzie ci ludzie zjechali, tak? No i trochę nie było jakby możliwości koordynacji tego wszystkiego. Oni gdzieś tam się plączą, chodzą, nie przestrzegają kwarantanny, różnych takich tam samodzielnych tak zachowań społecznych. I teraz my mówimy o naszej odpowiedzialności, tych, którzy tu jesteśmy, a w ogóle nie mówimy o odpowiedzialności, no oczywiście to nie większość jest, ale część tych ludzi w ogóle nie jest odpowiedzialna, no bo oni to traktują lejtowo, no.
No mamy teraz, zatem apel do tych ludzi, żeby jednak nie traktowali tego lajtowo. Dziękuję panu za rozmowę.
Ja bym
rozmowę.
Chciał się wtrącić w to, tak. Dlatego że pan powiedział o odpowiedzialności. To znaczy jak najbardziej odpowiedzialność absolutnie tych, którzy mogą być zakażeni koronawirusem, za to, żeby zgłaszali się, żeby nie rozprzestrzeniali tego, żeby traktowali kwarantannę poważnie, izolację i tak dalej. Ale ja mam taki apel o odpowiedzialność nas za naszych bliskich, żebyśmy absolutnie chronili starsze osoby. My ciągle przypominamy, że jeżeli ktoś skończy 80 rok życia, to ma 15% prawdopodobieństwa, że umrze, jeśli zakazi się koronawirusem. Jeżeli ktoś ma lat 50, to ma 1,5% prawdopodobieństwa. Jeżeli ktoś ma jeszcze lat mniej, to jeszcze ma mniej prawdopodobieństwa. W związku z tym nie chodźmy do starszych ludzi. Jeżeli chodzimy, to jeszcze raz, naprawdę musimy o tym ciągle powtarzać, bo ja widzę, co się dzieje, że starsi ludzie są odwiedzani, że przyjmują swoich wnuczków, swoje dzieci, no bo przecież one nie mają koronawirusa. No przecież to widać, że nie ma koronawirusa, prawda? Nic mu się nie dzieje. Jemu się nic nie dzieje, ale on to przenosi tego koronawirusa i u starszej osoby coś się będzie działo. Starsza osoba zachoruje, a może nawet i umrze. A więc jeżeli odpowiedzialność, to odpowiedzialność za starszych ludzi. Dzwońmy do nich, rozmawiajmy z nimi, ale zakupy im róbmy i zostawiajmy na wycieraczce.
Kolejny słuchacz, pani doktor, kolejny słuchacz przy telefonie. Halo, dzień dobry. Już się rozłączył, a zatem czekamy.
To ja chciałabym uzupełnić a propos tych starszych osób. Pilnujmy te osoby, ponieważ rezydentka moja, która do pracy dojeżdża autobusem, o godzinie 8 cały autobus jest wypełniony seniorami. I pytanie jest, gdzie oni wędrują, jak powinni siedzieć w domu, bo nawet i z potrzeba zrobienia zakupów to robi się w tej chwili to raz na kilka dni. Starsze osoby obserwuję na osiedlu bardzo lekceważą różne zasady i reguły. Generalnie jako społeczeństwo uważam, że zdajemy egzamin z tej odpowiedzialności. To widać po zachowaniach pod sklepami, gdzie są w sklepach, gdzie są ustawione kolejki, ludzie w odpowiednich odległościach pomiędzy sobą. Jest generalnie pusto na ulicach, ale to, co się dzieje w białostockich autobusach, to pytanie, które pozostawiam bez odpowiedzi. Dlaczego tak duża ilość seniorów porusza się komunikacją miejską i gdzie te osoby jeżdżą?
Proszę pani, proszę chwilę cierpliwości. Kolejny słuchacz, tak, mam nadzieję, przy telefonie. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Słuchacz.
Chciałabym zapytać o taką rzecz. Doszły mnie słuchy, takie informacje, jakoby osoby z grupą zero są w bardzo niskim stopniu narażone na zachorowanie. Czy moglibyście się państwo w studio odnieść do tego?
Spróbujemy się odnieść. Jeśli by tak było, to byłbym bardzo szczęśliwy, ale panie doktorze...
To znaczy tak, ja czytałem takie artykuły, ale ja nie wiem, czy one są rzeczywiście potwierdzone i czy to jest prawda. Nie potrafię się do tego odpowiedzieć.
Jest to jedna ze statystyk, tak, ale równie dobrze możemy robić statystykę, czy więcej zachorowało osób z błękitnymi, czy brązowymi oczami, czy ci, którzy chodzą w okularach, czy bez okularów, bo na okularach można przynosić zarazki, soczewki nie. Jest to zbyt daleko posunięty wniosek, nie poparty dowodami naukowymi.
I kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Czasami nie udaje nam się trafić. Wracając do tych starszych osób, ja usłyszałem taką odpowiedź. No przeżyłam drugą wojnę światową, zmianę ustroju, to co mi tam koronawirus?
Tak, takie osoby ja też spotkałam i to jest nagminne. A co mnie tu jeszcze w życiu może spotkać? Natomiast ja bym chciała do tych osób zaapelować, żeby nie myślały tylko o sobie, ale o tym, że jeśli zachorują, to cierpią również jej bliscy, nie tylko psychicznie, ale również mogą być źródłem zakażenia innych osób. I proszę wszystkie reguły, zasady dbania dotyczą każdego i jeszcze wokół siebie.
Jeszcze spróbuję podsłuchać, czy mamy słuchacza. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, dzień dobry.
Ponownie słuchaczka, muszę zmienić formę przywitania.
Ja dzwonię w sprawie leków, bo biorę leki od tarczycy, Eutyrox 7, tutaj już, a mam 85 lat i jestem troszkę uwięziona, bo noga mnie boli i w żadnej aptece tu w Białymstoku nie bardzo mogę dostać ten lek.
To jak to... pani pomóc?
Nie ma pani kto pomóc? Nie ma nikogo, kogoś bliskiego?
No nie mam nikogo bliskiego, bo sama mieszkam. Mhm.
Ale to muszę...
75.
Jeśli pani pozwoli, to poza anteną zaraz zapiszemy sobie dane i odpowiednie służby tutaj uruchomimy, żeby było wsparcie, być może harcerze. No ale takie sytuacje, pani doktor, zdarzają się również.
Zdarzają się, ponieważ ja pracuję w zinformatyzowanej przychodni, więc wypisując lek mam możliwość sprawdzenia od razu, w jakiej aptece jest dostępny i jeśli pacjenci nam taką problem z dostaniem leku zgłaszają, to staramy się pomóc i to sprawdzić. Z tym preparatem, o którym mówi pacjentka, rzeczywiście są ostatnio problemy, ale wtedy my wypisujemy na przykład większą dawkę, którą dzieli się na pół, albo jeszcze większą, którą dzieli się na ćwiartki, dostosowując to do dostępności leku. Natomiast pani absolutnie nie powinna sama tej sprawy załatwiać. Jeśli jest osobą samotną, to pracownicy socjalni powinni pomóc w zrealizowaniu recepty.
Ja już sprawdziłem ten lek, konkretnie ten lek. On jest dostępny w Białymstoku, nie wszędzie, ale w kilku aptekach jest dostępny. Jeszcze raz przypominam o tej aplikacji. Ja wiem, że to nie jest uwaga do pani. Pani prawdopodobnie tym się nie posługuje, ale dla jakiejś młodszej osoby, która jest obeznana z internetem. Jest strona, która nazywa się ktomalek.pl. Ktomalek.pl.
Tam wszędzie trzeba dojechać i wszędzie trzeba być, a tu w pobliżu. Właśnie. Ja mieszkam na Słonecznym Stoku i tu nigdzie w tak. pobliżu nie ma.
Panie doktorze, to poproszę, tak. podać nazwę apteki. Gdzie ten lek jest możliwy?
Widzę na przykład, że na ulicy Nowosielskiej 50. Tam
na
to jest.
Na Nowosielskiej prawdopodobnie jest.
No to niech proszę, jest. To proszę zadzwonić do tej apteki.
Na Nowosielskiej,
no
na Nowosielskiej jest.
No to przywiozą, znajdziemy i pomożemy. Niech pani się nie rozłącza. My przez moment zrobimy muzyczną pauzę, a ja w tym czasie zapiszę numer telefonu, żeby można było pani dostarczyć ów lek. Naszymi gośćmi są dzisiaj lekarze rodzinni Anna Zabielska-Cieciuch oraz Dariusz Kuć. Niestety ze względów bezpieczeństwa musimy nasze spotkanie zakończyć, bo trzeba tutaj wszystko podkażać. Także dziękuję pięknie. Ja zapisałem wszystkie dane związane ze słuchaczką, która przed chwilą zadzwoniła do nas i która ma problem z lekami i za chwilę zorganizujemy całą akcję, żeby pani Halinie pomóc. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę i za spotkanie.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.